Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu, Marek Kozubel po drugiej stronie. Marku, dzień dobry.
Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
W linku do oczywiście naszego nagrania, link do kawy dla Marka, możecie postawić Markowi kawę za raporty, za jego wiedzę, za to, że się z nami spotyka. Marku, jakie spojrzenie na front?
Jeżeli mowa teraz o takim, no można powiedzieć, najbardziej chodliwym medialnie odcinku, czyli odcinku w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego, to tutaj widzimy pewnego rodzaju zahamowanie postępów rosyjskich. To ten stan w zasadzie ma miejsce już trzeci dzień. Rosyjskie natarcie no, zahamowało z różnych powodów. I jednym z nich jest okrzepnięcie ukraińskiej obrony. To, że ona teraz zaczyna się właśnie już opierać o lepiej przygotowane pozycje, bo tak jak już raz wspominałem, tych w pasie nad samą granicą no, było bardzo mało, bo bardzo ciężko było je przygotować w terenie, no, w którym też przeciwnik miał dość dobre rozpoznanie. Kolejnym też powodem jest też to, że Rosjanie zwyczajnie się też wykrwawiają w tych walkach, dlatego z siły rosyjskie, które brały udział w tych natarciach z 5 batalionów, no to miały już wzrosnąć do 10. Rosjanie też znowu zaczęli wykorzystać też sprzęt pancerny w swoich działaniach. Ten stan też ma miejsce już od 3 dni, przy czym głównie na kierunku miasta Wowczańsk. No i może na początek się właśnie na tym miejscu skupimy, bo wiele wskazuje na to, że to właśnie to miasto jest głównym celem tych działań ze strony Rosjan. I tutaj możemy już z całą pewnością stwierdzić, że północna część miasta, północny skrawek miasta już znajduje się pod kontrolą rosyjską, a obszar, no może nie aż tak jak pokazano to na mapie portalu Deep State, ale pozostały tutaj obszar na północ od tutaj tego cieku znajduje się, jakby to można powiedzieć, w szarej strefie, czyli na tak zwanej ziemi niczyjej. Tutaj mamy do czynienia w zasadzie z taką strefą walk. Rosjanie próbują się przebić oczywiście dalej na południe, ale mają po prostu problemy z utrzymaniem tutaj swoich pozycji. Jeżeli wejdą, to muszą się często wycofać, aby uniknąć zniszczenia, a niektóre rosyjskie grupy są po prostu niszczone. Ale w każdym razie udało im się właśnie tutaj zająć pozycje w północnym skrawku miasta i je utrzymać. No i jak tutaj widzimy, Rosjanie nie porzucają zamiaru zdobycia całego Wowczańska. Także tutaj zdecydowanie nie mamy do czynienia z jakimiś takimi ograniczonymi działaniami, jak niektórzy chcieliby na to wskazywać. I tutaj też co do działań ukraińskich, warto też wspomnieć o tym, że Ukraińcy sami przechodzą tutaj do kontrataków. Jednym z takich ciekawych przykładów były walki we wsi Łybokie. Tutaj ta linia frontu jest dość taka dynamiczna, zmienna i wczoraj na przykład wyciekło dosyć ciekawe nagranie przedstawiające walki w południowej części tej wioski, gdzie ukraińscy żołnierze oczyścili jeden z budynków zajmowanych przez żołnierzy rosyjskiego specnazu. Także tutaj wcale sytuacja nie wygląda w taki sposób, że mamy do czynienia jedynie z sukcesami rosyjskimi. Owszem, Rosjanie tutaj zdołali w ciągu tych kilku dni zająć trochę terenu. Tutaj możemy nawet na mapie portalu Deep State sprawdzić, jaki to jest obszar w kilometrach kwadratowych. Dlatego też zresztą tą mapę polecam. Ale w każdym razie tutaj widzimy, że te rosyjskie działania no, zaczęły po prostu zahamowywać napotkały już na bardziej konkretny opór. Rosjanie też ponoszą straty, podobnie jak zresztą strona ukraińska. To jest nieuniknione. No i sytuacja robi się ciekawa, bo jeżeli Rosjanie będą planowali jeszcze bardziej rozszerzyć swoje działania, na przykład na odcinku na Sumy czy Ochtyrkę, no to będą musieli też na to przeznaczyć trochę sił, a to oznacza, że będą oni mieć też bardziej ograniczone możliwości pod Wowczańskiem czy w kierunku na wieś Łypcji. Tak samo będą mogli wykorzystać mniej oddziałów tutaj na północ od Kupiańska, co też jest zresztą takim dla Ukraińców dość groźnym kierunkiem. Warto też wspomnieć o tym, że walki toczą się również na innych odcinkach. Jeżeli mowa o odcinku słobożańskim, to Rosjanie przesuwają się trochę bliżej wsi Berestowe. Tutaj zajęli trochę terenu. Atakują oczywiście też oddziały ukraińskie w kierunku wsi Terny, gdzie niedawno też nie powiodły się niektóre rosyjskie ataki. Trzeba też pamiętać o tym, że Rosjanie nie porzucają tutaj prób zdobycia Chasiv Yaru, nadal próbują zdobyć to miasto i tutaj właśnie też możemy zobaczyć, jak się sytuacja zmieniała od 12 maja. Tutaj widzimy, że oni starają się tutaj poszerzyć ten teren, który mogą wykorzystać jako kolejne punkty wyjściowe do ataków na zachód. Wiadomo również, że niedawno atakowano ukraińskie pozycje pod Andriiwką. No to jest wieś, która była, no taka można powiedzieć, bardziej słynna z uwagi na ukraińskie natarcie prowadzone na południe od Bachmutu latem ubiegłego roku. Od tej pory właśnie znajduje się ona w rękach ukraińskich. Rosjanie również no, na razie niemrawo próbują poszerzyć wyłom, który stworzyli w Robotynę. No, na razie tutaj też nie osiągają jakichś wielkich sukcesów, aczkolwiek trochę tego terenu tutaj w niewielkich ilościach, ale jednak zyskują. No i przede wszystkim Krasnohorivka. Tutaj sytuacja strony ukraińskiej się pogarsza, choć też trzeba podkreślić, że postępy rosyjskie też nie są wcale takie duże, jakby się to mogło w pewnym momencie wydawać. Widać tutaj ewidentnie, że Rosjanie też mają problemy w wykurzeniu ukraińskich obrońców z tej miejscowości. Tutaj ewidentnie te walki też się przyciągają. Też co ciekawe, właśnie w rejonie Krasnohorivki Rosjanie bardzo często wykorzystują swoje czołgi, które mają, można powiedzieć, takie charakterystyczne daszki. Przy czym nie mówię tutaj o używanych w zasadzie od początku inwazji mangałach, czyli czymś, co określilibyśmy mianem kratownicy od grilla, tylko mówimy o takich, no już można powiedzieć, stalowych dachach z prawdziwego zdarzenia. Mają one chronić przede wszystkim przed dronami FPV i prawdopodobnie właśnie pod Krasnohorivką ostatnio odnotowano wykorzystanie kilku tego typu obudowanych czołgów naraz. I tutaj, jeżeli chodzi o jakieś inne zmiany na linii frontu, to w zasadzie już takowych nie ma. Warto jeszcze tylko wspomnieć o tym, że dość niepewna jest sytuacja we wsi Robotynę, ale rosyjskie doniesienia o zdobyciu ruin tej wsi, no jak na razie okazały się niepotwierdzone. Także jeżeli chodzi o jakieś tutaj większe zmiany na linii frontu, to na razie to tyle. Jak widzimy, nie doszło tutaj do jakichś spektakularnych zmian, przełomów. Niemniej jednak dzieją się miejscami bardzo ciekawe rzeczy.
Coś na Krymie się w ostatnim czasie działo, w trakcie ostatnich 48 godzin? Jakieś doniesienia, bo jakiś
Tak.
wybuch?
Jak najbardziej Ukraińcy dokonują nadal tutaj nalotów przy użyciu dronów, ale też przede wszystkim rakiet ATACMS otrzymanych przez Amerykanów. Tutaj atakowane są, co ciekawe, przede wszystkim lotniska i stanowiska radarów oraz obrony przeciwlotniczej. Czyli tutaj widzimy ewidentnie, że Ukraińcy starają się kształtować pole walki, starają się eliminować rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Na ile mogą również, to starają się ostrzeliwać lotniska wtedy, kiedy znajdują się na nich wrogie samoloty. No a wszystko po to, żeby zapewne rosyjskie cele na Krymie były później jeszcze bardziej wrażliwe. I to nie tylko, powiedzmy, dla rakiet balistycznych czy manewrujących, ale nawet dla takich obiektów jak drony, które pamiętajmy, można dużo łatwiej zestrzelić niż na przykład taką rakietę ATACMS.
Cóż, dzięki Marku za dzisiaj, dzięki Państwu za poświęcony czas. Będziemy patrzeć. Dobrze, że Ukraina się trzyma w tej obronie. Północ będzie tym momentem, tym elementem mapy, na które warto mieć cały czas oko. Marek Kozubel po drugiej stronie. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.